że trzeba było rozbudowywać sieci parafialne. W 1828 roku powstaje generalny konsystorz ewangelicki dla dwóch nurtów, dla nurtu reformowanego i nurtu luterańskiego, który to konsystorz funkcjonuje do 1849 roku, a potem już oba wyznania mają swoje własne, osobne konsystorze i tak to funkcjonowało potem już do I wojny światowej. Kościół ewangelicko-augsburski został podzielony na cztery superintendentury, czyli cztery diecezje: warszawską, augustowską, kaliską i płocką. Nasze tereny należały do diecezji kaliskiej. Łącznie z Pabianicami, których na co dzień pomieszkuję, to była diecezja kaliska. W 1901 roku erygowano następną diecezję piotrkowską. I piotrkowska obejmowała już część, czy tak zwanego ścisłego okręgu łódzkiego, a diecezja łódzka powstała dopiero w 1936 roku jako konsekwencja dekretu prezydenta z mocą ustawy o stosunku państwa do kościoła ewangelicko-augsburskiego w II Rzeczpospolitej Polskiej. Więc najpierw cztery superintendentury, cztery diecezje. Kaliska to nasza diecezja. To tyle, jeśli chodzi o te sprawy administracyjne. Ale jak wyglądało życie religijne? Bo to nie tylko kult, ale to życie religijne, przeniesienie dziękczynienia Bogu za zbawienie z łaski na codzienną rzeczywistość. A więc nabożeństwa oczywiście, lekcje religii oczywiście, szczególne przygotowania konfirmacyjne oczywiście, które przynależały rzeczywiście nauczycielom, ale egzaminował proboszcz parafii. Zresztą do dzisiaj w naszym prawie kościelnym to proboszcz ma egzaminować te egzaminy, przeprowadzać egzaminy konfirmacyjne, nawet nie księża wikariusza. Ale to coś więcej, to chóry i muzyka. To tu znowu taka luterska myśl. Muzyce pozostawiam pierwsze miejsce. Muzyce pozostawiam pierwsze miejsce, zaraz po teologii. Jako tej dziedzinie, która w sposób szczególny uwrażliwia i jednocześnie prowadzi do religijnego doświadczania bliskości Boga. Stąd w parafiach ewangelickich rozwój chórów. Nie tylko chórów, orkiestr przyparafialnych. Więcej. Na terenie Łodzi, jeśli ktoś pamięta z Państwa gmach Starej Filharmonii Łódzkiej, przed tą wybudowaną, to był przedwojenny teatr parafii ewangelickiej świętego Jana. Więc parafie posiadały swoje własne teatry, a parafie ewangelickie w Łodzi, właśnie parafia świętego Jana, która była największa, ona potrafiła mieć nawet 35 tysięcy wiernych, parafia świętego Jana potrafiła wystawić stworzenie świata. Potrafiła zapraszać światowej klasy muzyków i śpiewaków do premiera Pasji świętego Jana, Johanna Sebastiana Bacha przed II wojną światową, to parafia świętej Trójcy w Łodzi. Tak? Tego typu życie. Ale czy tylko? To, co powiedziałem o etyce odpowiedzialności. Pierwsze ochronki, czyli przedszkola, szczególnie dla dzieci niepełnosprawnych, lub też ochronki połączone z domami dziecka, byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli tak zwanymi domami sierot, przy parafiach tego wyznania. Szpitale. Wspomniany poseł ziemi wieluńskiej, on był, żeby było jasne, tradycji reformowanej. Przed śmiercią wyłożył 2000 zł na utrzymanie szpitala ewangelickiego w Lesznie. A więc jeszcze w tym okresie XVIII wieku, czyli ten element odpowiedzialności społecznej. Straże pożarne i utrzymanie. Epizod pabianicki przedstawię Państwu. Felix Bruno Krusze założył Straż Ogniową w Pabianicach. Był przez 40 lat jej prezesem i w pełni utrzymywał, a więc wyposażył Straż Ogniową więcej. Imperium Rosyjskie. Język urzędowy rosyjski. Specjalne zezwolenie z kancelarii imperatora na komendy w języku polskim dla Straży Ogniowej w Pabianicach. Okazało się, że można. Felix Bruno Krusze. Straże. Dom w Łodzi, najlepszy szpital dla ludzi z upośledzeniami. On się bardzo źle nazywał. Dzisiaj byśmy na pewno nigdy tak nie nazwali. Dom dla umysłowo chorych i idiotów. No, taka była oficjalna nazwa tego ośrodka. Tak się śmiejemy, ale wtedy nie uważano to za coś takiego deprecjującego. Dom miłosierdzia. Ktoś, kto zna szpitale MSW na ulicy Północnej, Centrum Sióstr Diakonis w Łodzi, Gdzie dzisiaj, przepraszam bardzo, w Dzięgielowie, ile jest naszych sióstr diakonis? Na całą Polskę, uwaga, w diecezji łódzkiej w 1937 roku były 152 siostry diakonisy. Rozlokowane po parafiach, opiekujące się w szpitalach, w domach opieki, niosące pomoc chorym i cierpiącym. I jeszcze coś chciałem powiedzieć o stowarzyszeniach. A propos tej odpowiedzialności, to oprócz tej odpowiedzialności opiekuńczej, charytatywnej, pewnego rodzaju diakonijnej, mamy dużą aktywność edukacyjną. Powstały pierwsze szkoły elementarne, potem i do tych szkół, które nosiły nazwy ewangelickie, przyjmowano dzieci wszystkich wyznań. To jest bardzo ważne i istotne. Nie było segregacji wyznaniowej. Dość znacząca szkoła realna, która powstała w Łodzi w 1843 roku, ona w pierwszej wersji się nazywała Niemiecka Szkoła Realna, potem zostało to przemianowane. Gimnazja, które powstawały, niestety dzisiaj zapominane, a troszeczkę szkoda, dlatego że chociażby, to mówię z taką nutką goryczy, bo mówimy o dwóch gimnazjach przedwojennych, chociażby wspomnianych w Pabianicach, no ale przecież jeszcze było trzecie. Ono rzeczywiście się fatalnie nazywało, bo się nazywało Pabiańskie Gimnazjum Niemieckie. Dzisiaj by się nazywało pewnie Gimnazjum z Niemieckim Językiem Wykładowym. Ale to była szkoła o wszystkich prawach szkoły państwowej. No ale w historii można przemilczeć. Następne rzeczy. Proszę Państwa, wspólne działanie charytatywne. Otóż powstawały kasy zapomogowe, czyli pierwsze parabanki, tylko nie w tym złym wymiarze, w parafiach. Jedną z pierwszych takich kas była parafia, była kasa zapomogowa w parafii świętego Michała na Radogoszczy. Dzisiaj jest to Łódź, ale to była miejscowość Radogoszcz. To jest dzisiaj parafia rzymskokatolicka, ale to była parafia ewangelicka i tam była pierwsza kasa zapomogowa, która powstawała w parafiach, czyli coś w rodzaju takiego banku. Dom dla samotnych kobiet. I dzisiaj o tym mówimy. W parafii świętego Jana stowarzyszenie Maria Marta prowadziła taki dom od lat 20. zeszłego wieku. Wreszcie elementy ekumeniczne, które przynieśli osadnicy luterańskiej proweniencji. Te proste. Jeśli Państwo będziecie w katedrze rzymskokatolickiej, w archikatedrze w Łodzi. Ja wiem, że wielu należy do archidiecezji częstochowskiej. Ja wiem. No ale jest to województwo łódzkie. Jak będziecie w Łodzi i wejdziecie do katedry, to proszę sobie tak przypomnieć, że jedna strona witraży jest ufundowana przez środowisko starszych braci w wierze, przez środowisko żydowskie łódzkie, a druga strona witraży jest ufundowana przez ewangelików. Cerkiew Aleksandra Newskiego, czyli przy dworcu Łódź Fabryczna, była budowana przez trzy grupy wyznawców. Dwie grupy chrześcijańskie, rzymskokatolicką i ewangelicką, i starszych braci w wierze. Szefem tej grupy był ewangelicki działacz społeczny, wybudowano prawosławnym cerkiew. Tam oczywiście, to jest historyk szczegółowy, powie tak, tam był interes. Oczywiście, to było troszeczkę pójście w zapotrzebowanie carskich urzędników. Ale, no dobrze, kluby sportowe, czytelnie w fabrykach. Kazus bardzo ciekawej fabryki Kruszendera, gdzie biblioteka posiadała książki w języku polskim dla polskich robotników. Gdzie przychodnia lekarska była na takim poziomie, iż córka jednego z współwłaścicieli, wyrostek robaczkowy, miała operowany w ambulatorium przychodni fabrycznej. Ja prowokacyjnie pytam, czy dzisiejsi wielcy przemysłowcy swoje dziecko zoperują na wyrostek robaczkowy w przychodni, którą stworzyli dla swoich pracowników, czy wyślą z ludzi? To tak na wesoło. I wreszcie coś na koniec, myślę, kształtującego nas jako ludzi w każdej rzeczywistości czasowej. Chrześcijańsko-żydowskie Towarzystwo Dobroczynności w Łodzi. Coś niebywałego. Wszyscy chrześcijanie razem, wraz ze starszymi braćmi w wierze, tworzymy Towarzystwo Dobroczynności, by pomagać ludziom ulicy, by pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Takie, przepraszam, że powiem to w takim językiem, takie gar-kuchnie. Kuchnie z ciepłą strawą na ulicy w Łodzi w latach kryzysów prowadziło to towarzystwo. I takim duchem chyba ekumenicznej wspólnoty i radości chciałbym zakończyć, że ewangelicy nie przyszli, żeby stworzyć coś innego, tylko być częścią społeczności, o którą także w odpowiedzialności swojej chcą dbać. Dziękuję bardzo.